Mam do was pytanie, po co się chodzi do kawiarni? Po co chodzicie do kawiarni? No oczywiście, żeby sobie porozmawiać, nie martwiąc się o nic innego. Osobiście bardzo to lubię. Siadam sobie w jakiejś kawiarence, najlepiej przy jakimś rynku, ryneczku, obok strumień ludzi, no i nie trzeba się o nic martwić. Ktoś przyniesie kawę, można spokojnie porozmawiać. Mogę wylać swoją duszę, powiedzieć o swoich nadziejach, pod warunkiem, że druga strona mnie nie skrytykuje, nie powie, co ty masz za nadzieje, co to za marzenia. Ale jeżeli właśnie jest to ta otwartość z drugiej strony, mogę powiedzieć o swoich nadziejach. A jeżeli inni przy stoliku zrobią to samo, powiemy o swoich też frustracjach, co nam idzie inaczej niż mieliśmy nadzieję, możemy wspólnie zastanowić się, co z tym zrobić. Taką kawiarenką też jest spotkanie w ostatniej części niedzielnego wydarzenia, w kręgach forum, jak to nazywamy. Każdy z nas może wylać duszę, powiedzieć o swoich nadziejach, a później dzieje się coś, co nie dzieje się w żadnej innej kawiarence. W powietrzu wisi jedno zdanie. Bóg jest gotowy zaangażować się w twoje życie, by twoje nadzieje się spełniły. Gdy Jezus Chrystus rozpoczynał swoją działalność, zgodnie z przekazem Ewangelii, poszła fama, wieść, że jak On coś mówi, to mówi nie jak uczeni w piśmie, ale jak ktoś, kto ma moc. I jest tak do dzisiaj, kiedy przychodzisz do Jezusa, mówiąc obrazowo, ze swoimi bolączkami, swoimi nadziejami na przyszłość, możesz dowiedzieć się, jak mogą się spełnić, a jak te bolączki nasze mogą być rozwiązane. I mam nadzieję, że też będzie podobnie dzisiaj. Przeczytajmy kolejny odcinek Ewangelii Łukasza, przez którą obecnie sobie wędrujemy. 9 rozdział, 23 wers i dalszy. Potem Jezus mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat pozyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Na jaki problem Jezus odpowiada w tych słowach? Gdy się wczytamy, zobaczymy jeden główny problem, pokazuje go wers 24. Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie? Pragniemy zachować swoje życie, nie stracić go. Co to oznacza? No, nie chodzi tutaj o fizyczne życie, chociaż no, też mamy instynkt samozachowawczy i się ratujemy, ale najbardziej chodzi tutaj o to, by mieć z życia wielką satysfakcję, takie poczucie spełnienia, właśnie z tego, jak nasze życie przebiega i każdy z nas może ciągle konfrontować się z tym pytaniem, jaki jest stopień satysfakcji, jaki mam ze swojego życia. No i z tym bywa często problem, że nie mamy tej satysfakcji, różne dziedziny życia nas frustrują, to nas zasmuca. Weźmy jakiś jeden konkretny przypadek jako ilustrację. Za chwilę ten przypadek opiszę, ale problem jest bardzo szeroki, dotyczy wielu dziedzin naszego życia. Niech to będzie praca, nasza praca zawodowa, która powiedzmy nas nuży, frustruje. Pracując mamy wrażenie, że tracimy życie, zwłaszcza jeżeli ta nasza praca wymaga sporego na przykład wysiłku intelektualnego, ale wydaje się czymś bardzo trywialnym i człowiek sobie wtedy myśli, kiedyś nie mogłem się doczekać, aż będę miał 18 lat i to na to czekałem. Ratunku, ratujcie moje życie. Najpiękniejsza pora tygodnia, piątek po południu, bo zaczyna się weekend, a najgorsza to właśnie ta, którą obecnie mamy, niedziela po południu, bo jutro znowu to samo. To jeden przypadek, ale wszystkie możliwe inne wariacje tutaj się włączają. Gdy robię coś, co mnie męczy, frustruje, a tu szybowce latają nad moją głową, rzuciłbym wszystko, leciał gdzieś, by poszybować, mówiąc w przenośni. Wszystkie możliwe wariacje, kiedy śpiewam, co ja tutaj robię. Nie tylko praca, także nauka. Zapytałem wnuka parę dni temu, to co fajnie, za 2 tygodnie szkoła. Oj, po co to pytałem? Zepsułem mu kawałek wakacji. Wszelkie wariacje, także relacje małżeńskie, jeśli są nużące, a miało być tak fajnie. Emerytura, jak fajnie miało być na emeryturze, to na to czekałem tyle lat. No, zajmowanie się też dziećmi może być dla kogoś nużące, kiedy wreszcie zajmą się same sobą. Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie? Miała być wielka satysfakcja, a zamiast tego znużenie, nie dość, że nie robię tego, co mi się marzyło, to jeszcze wymaga to sporo wysiłku, mam się wykazać, rzuciłbym to wszystko i gdzieś bym sobie poszybował w nieznane. I właśnie w takim stanie trafiasz do stolika w naszej kawiarence, w naszym kręgu forum, do jednego z nich i wylewasz swoje frustracje. A przy stoliku siedzi Jezus, który podobno wie wszystko i nie jest jak uczony w piśmie. Naprawdę może pomóc. Słucha twoich frustracji i co odpowiada? Jeszcze raz nasz dzisiejszy fragment. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat pozyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? I tak dalej. Inni przy stoliku słuchają twoich frustracji i każdy ma swoją radę. Jeden mówi, musisz zmienić pracę, gdybyś miał inną pracę. Drugi mówi, musisz zmienić żonę. Trzeci mówi, czekaj na emeryturę. Ale wszyscy patrzą na Jezusa, co On powie i co mówi? Jezus mówi tutaj w tym fragmencie, jak tak się w Niego czytamy, że trzeba wziąć 2 tabletki na to, oczywiście w przenośni, i to jednocześnie. Potrzebne są 2 rzeczy, o których On mówi w wersie 24. Popatrzmy na tą frazę. Kto straci swoje życie z mego powodu. Trzeba zrobić na tą bolączkę 2 rzeczy. Po pierwsze, stracić życie. Jak? Jak stracić życie? Patrzymy na początek fragmentu, wers 23, co tam Jezus powiedział. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Jak stracić życie? No, trzeba zaprzeć się samego siebie, ale czy to pomaga? Czy już wszystko wiemy? Na czym polega to zaparcie się samego siebie? Jakimi innymi słowami można by to wyrazić? Patrzymy na kontekst szerszy Nowego Testamentu i mamy pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i tam w wersie 5 czytamy bardzo ciekawe słowa, popatrzmy. Miłość nie szuka swego. Zapieranie się siebie to właśnie to, nie szukanie swego. Rezygnacja z szukania swoich spraw. W naszym fragmencie Jezus podaje też ilustrację, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. I jeszcze raz wers 23, popatrzmy w naszym fragmencie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Zaprzeć się samego siebie, to znaczy brać co dnia swój krzyż. Czy już nam to pomogło? Wszyscy wiemy, o co chodzi? Za czasów Chrystusa najwyższą karą za przestępstwa stosowaną przez Rzymian było ukrzyżowanie i skazaniec niósł swój krzyż na miejsce egzekucji, taką swoją szubienicę. I można postawić pytanie, o czym myślał skazaniec niosąc swój krzyż? Jakie zamiary wypełniały jego myśli? Odpowiedź brzmi żadne. Życie człowieka niosącego krzyż w zasadzie się skończyło. Czy myślał o urlopie, albo o tym, co chciałby osiągnąć w pracy, czy myślał o celach rocznych, czy na 5 lat, czy nie wiem na ile? Nie, nie miał żadnych planów, nie miał żadnych zamiarów. Otaczali go rzymscy żołnierze, których zadaniem było dopilnowanie, by już nic w życiu nie zrobił. I Jezus wybrał właśnie tą ilustrację, by pokazać nam, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. To znaczy nie mieć już swoich spraw, nie mieć już żadnych własnych spraw, jak właśnie ten skazaniec idący na krzyż. Oczywiście jest różnica między tamtym rzymskim skazańcem, a naśladowcą Chrystusa. Nie ma żołnierzy, którzy nas pilnują. Jest to nasza dobrowolna, suwerenna decyzja. To my sami mamy brać swój krzyż, to znaczy zrezygnować z życia dla siebie i dla swoich spraw. Oczywiście tu trzeba wspomnieć, istnieje takie potoczne zrozumienie, co to znaczy brać na siebie swój krzyż. Mówi się krzyż pański, znoszenie chorób i cierpień. Ale jest to bardzo chybione zrozumienie. Z pewnością Chrystusowi nie chodziło o to, że naśladowanie Go polega na byciu chorym. Jemu chodzi dokładnie o to, co właśnie tutaj opisuję. Zrezygnować z życia dla siebie. I to jest ta tabletka, pierwsza tabletka na zachowanie życia. Jak to praktycznie zastosować? Na przykład, jeżeli przede mną jest jakaś nużąca praca, która ogólnie mnie nie cieszy, albo nauka, nie dość, że mam do niej awersję, to jeszcze oczekuje się ode mnie dużego wysiłku intelektualnego. Co mam zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Odpowiedź brzmi, zaprzyj się samego siebie, nie szukaj swego, ale gdy się temu przyjrzymy, poszukamy praktycznego zastosowania, to będzie polegało to na tym, by tak wciągnąć się w pracę, by zapomnieć o sobie, by w tej pracy się trochę zatracić, by taki zamiar przed sobą postawić. Muszę w tej pracy zapomnieć o sobie, nie zastanawiać się przez chwilę po co i tak się w tą pracę wciągnąć, by zapomnieć przez chwilę o dylematach. Przypomina to trochę naukę jazdy na rowerze. Na początku, jeżeli robisz to pierwszy raz, starasz się kontrolować równowagę, ale jak złapiesz, o co chodzi, to się już nie zastanawiasz. Tak skupić się na pracy, by zapomnieć o całym świecie, o sobie, o swoim ja. Trochę jak nauka pływania na surfingu. Na początku męczarnia, co chwilę łup, wpadasz do wody, gramolisz się na deskę, rozpaczliwie myślisz, jak tutaj ten żagiel ustawić. Ale w perspektywie masz moment, kiedy oprzesz się o wiatr i tak się w to wdrożysz, że przestaniesz w ogóle myśleć, jak ustawić żagiel. Tak my właśnie potrzebujemy zaprzeć się siebie, zapomnieć o sobie, całkowicie skupić się na tym, by jak najlepiej wykonać pracę. Jak kierowca Formuły 1, który skupia się na każdym zakręcie, ile wyhamować, ile przyspieszyć, rozpaczliwie starając się nie wypaść z trasy, ale po pewnym czasie wpada w taki stan, że już nie myśli, perfekcyjnie wykonuje każdy manewr. Gdy byłem wczesnym nastolatkiem, mieszkaliśmy w domu, który miał bardzo dużą piwnicę z dużymi pomieszczeniami, sporo przestrzeni. Ustawiłem sobie taki tor do jazdy na rowerze między pudłami, stołami, wąskimi drzwiami. Gdy przejeżdżałem tą trasę setny raz, wpadłem jakby w taki stan, jakbym przez chwilę był kierowcą Formuły 1. I to jeden z najszczęśliwszych momentów mojej młodości, gdy w pewnym sensie zaparłem się siebie, oddałem się całkowicie. No, przykładów można by tutaj mnożyć mnóstwo, jak genialny perkusista, który po tysiącach godzin ćwiczeń dochodzi do tego, że już nie myśli, całkowicie oddaje się grze i osiąga takie rzeczy, które nie można osiągnąć w żaden inny sposób, tak? Przy okazji przeżywa najwyższą satysfakcję, jak himalaista wreszcie, który przeżywa największe tortury, zmagając się z górami, ale nagle przychodzi przełom, że tak się, jak to się mówi poetycko, zespala z górami, dostaje pędu, głowa jakby się wyłącza, pomaga w tym może trochę tlen z butli, nie wiem, i nagle stać go na rzeczy niezwykłe, gorzej często z powrotem, ale gdy uda mu się wrócić, to za niczym nie tęskni tak bardzo, jak właśnie za tamtym, żeby zapomnieć o sobie, zaprzeć się siebie. Nie wiem, czy tutaj odczytujecie też jakieś swoje przeżycia. Ja przeżywam to dosyć regularnie, na przykład przygotowując wykłady. Najczęściej na początku jest ogromna wewnętrzna walka, zmaganie się z sobą, czasami parę godzin, trzeba nakłonić się do wielkiego wysiłku. Nauczyciel w szkole, jak się przygotowuje, jak się raz dobrze przygotuje, to przez następne lata to może mniej więcej powtarzać, a ja muszę ciągle coś świeżego. W kawiarence Forum właśnie przed tygodniem siedzimy sobie i chłopaki w grupie mówią, że każdy z nas ma ciężko w pracy, za wyjątkiem Grzegorza, który ma pracę, którą lubi. Pomyślałem sobie, chłopaki, nie wiecie, o czym mówicie. Czasami to są godziny męczarni, żeby się zmobilizować, ruszyć z miejsca. Ale jak wiem, że jak ruszę, to po jakimś czasie to już jest, jak to się mówi, jazda bez trzymanki. I myślę, stawiam taką hipotezę, że jest to możliwe w każdej pracy. Nawet w takiej, do której człowiek ma naprawdę największą awersję. Zmiana pracy nie jest jeszcze szczytem rozwiązań, zwłaszcza, że często nie jest możliwa, że nawet człowiek sam nie wie, a co innego miałby robić. Jest coś lepszego. trzeba pójść za zaleceniem Chrystusa, nastawić się na to, by zaprzeć się samego siebie. Nie jest to jeszcze cała odpowiedź, jeszcze będzie druga tabletka i dopiero razem w pełni działa, ale właśnie najpierw to, tak? Nauczyć się zapierać siebie, wyrzekać się swojego ja. Jest to możliwe w pełni dla tych, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, doświadczyli, co to znaczy oddać naprawdę swoje ja Chrystusowi. Wtedy jest duchowy fundament i mamy ogromne wsparcie Ducha Świętego. W każdym razie jest to droga, którą pokazuje Jezus, tak przełożona już na praktykę naszego codziennego życia. Oczywiście wielu ludzi woli inną drogę, stawiają na to, by zmienić okoliczności, że trzeba zmienić pracę, zmienić inne rzeczy. Jednak nie jest to prawdziwym sukcesem. Co to za sztuka rozwiązać problem, zmieniając uwarunkowania? Ale znaleźć odpowiedź dzisiaj czy jutro, bo jutro jest poniedziałek, w tych warunkach, w których jestem, to jest prawdziwe zwycięstwo. I to jest droga Chrystusa, nie zmieniać warunków, ale do nich dorosnąć. Ale mądry ten Jezus, tak? No to popatrzmy na Niego samego, jak On zapierał się siebie. Popatrzmy na wers 22, który jest częścią naszego fragmentu, ale jeszcze go nie czytaliśmy. On, to jest wers nad, czy przed tymi, które już poznaliśmy. Przeczytajmy go teraz. Ewangelia Łukasza 9:22. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Chrystus też podjął taką decyzję, że nie będzie miał już życia dla siebie. Zostanie zabity, ale przecież to on sam swoje życie poświęca. Nikt mu go nie zabiera, znaczy ludzie mu go zabiorą, ale tylko dlatego, że on się na to zgodzi. To on jeszcze zachęcał tych, którzy przyszli go aresztować i nawet trochę się przestraszyli. Mówi, no to po to, po co przyszliście, to róbcie, tak? To była perspektywa, jaką przyjął. Nie będzie szukał swego, nie będzie szukał tego, czego szuka przeciętny człowiek, nie będzie szukał jakiejś kariery, żeby tu ludzie go gdzieś tam podziwiali, wywyższali. Nie będzie wypełniał własnych planów. On by poszedł drogą trochę inną, ale niech będzie wola Ojca. Podsumowując, zaparł się samego siebie, nie szukał swego. Ale dlaczego tak zrobił? Czy miał upodobanie w pognębianiu siebie, czy lubił cierpieć? Oczywiście nie. Odpowiedź znajduje się w tym naszym fragmencie, tutaj w wersie 25, jeszcze raz wers 25 na ekran. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat pozyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Cóż za korzyść? Widzimy tutaj sposób myślenia Chrystusa, że zaparcie się samego siebie jest korzyścią, jest czymś dla mnie korzystnym w ostatecznym rozrachunku. I no, po prostu taki jest jego sposób myślenia. No to czas na drugą tabletkę. Na tą dolegliwość, którą trzeba wziąć razem z pierwszą. Wracamy do wersu 24 i jeszcze raz go sobie przeczytajmy. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Warto stracić swoje życie, ale uwaga, drugi szczegół, Jezus mówi, z mego powodu. Czyli zatracić się w robieniu czegoś, ale nie wszystko jedno w czym. Trzeba zatracić się w czymś, ale nadając temu jakiś szczególny cel albo dedykując to dla jakiegoś szczególnego celu. Nie dla samej przyjemności zatracania się, chociaż wielu ludzi znajduje w tym przyjemność, że uda im się tak w coś wciągnąć, że sprawia im to frajdę i tęsknią za tym, ale nie dla samej przyjemności, dla konkretnego celu. I Jezus nazywa to z mego powodu, dla Niego, dla Jezusa. Bo wtedy cała sprawa zyskuje najwyższy sens. A właśnie o to nam chodzi, by mieć tą satysfakcję w życiu ze świadomości, że angażuję się w coś, oddaję czemuś całą swoją duszę, w coś, co ma najwyższy sens. Jak to zrobić? Jak nadać temu, co robimy, najwyższy sens? Pierwsza rzecz, którą tutaj trzeba powiedzieć, jest oczywista, nie trzeba jej specjalnie uzasadniać. Popatrzmy, list do Rzymian 8:14. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Potrzebujemy zdać się na prowadzenie Ducha Świętego. Potrzebujemy mieć tą świadomość, że właśnie Duchu Święty poprowadź mnie w tym, co robię. Jako odrodzeni chrześcijanie mamy ten komfort, że możemy liczyć na prowadzenie Ducha Świętego. Nie zwalnia nas to jednak od zasady przemienionego umysłu, to znaczy, że potrzebujemy też sami rozróżniać, co jest najbardziej wartościowe, co jest według Boga doskonałe. Więc może parę konkretów, w czym potrzebujemy upatrywać najwyższego sensu i w jaki sposób, tak żeby nasze działania, to czemu oddajemy naszą duszę, w co się właśnie rzucamy, wręcz zatracając siebie, żeby to miało najwyższy sens. I popatrzmy na wers 26 naszego dzisiejszego fragmentu. Jezus mówi: kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale. A więc pracuję 8 godzin, czy 10, a może ktoś nawet 12. Jaki mogę nadać temu sens? Tutaj mamy piękną wskazówkę Jezusa. To może być sfera, która pomoże mi zanieść Ewangelię do innych ludzi, bo tam się z nimi akurat stykam. Jaka tu jest rada? Dobrze, jeżeli dosyć szybko ludzie dowiedzą się, jak ważny dla mnie jest Jezus Chrystus. Im szybciej, tym lepiej. Ale to nie jedyny sposób zadedykowania moich 8, 10 czy 12 godzin pracy dziennie dla najwyższych, nieprzemijających wartości. Co jeszcze możemy zrobić, jak tak się zastanowimy? Możemy naszą pracę sprzedać, co zresztą robimy, dostajemy za nią pieniądze i kupić pracę innych, bezpośrednio poświęcających się najwyższym, nieprzemijającym wartościom. I to tak, jakbyśmy sami tą pracę wykonali. Ta sama wartość. Sprzedajemy swoją pracę i kupujemy na przykład pracę wytwórców klinkieru i tych, którzy ten klinkier ułożą w miejscu, które służy najwyższym szczytnym celom, czyli w naszym ośrodku. I wtedy nasza praca zyskała najwyższy cel. No, jest to jeden z motywów, tak? Który w połączeniu z zatracaniem się w swojej pracy powoduje, że nam się szczególnie chce i nasza praca przynosi nam tym większą satysfakcję. Pewne małżeństwo z naszej wspólnoty wróciło właśnie z pewnej wyprawy do centrum świata, do Nowego Jorku, gdzie poruszało się śladami innej wyprawy, naszej z kwietnia, do najciekawszych środowisk ewangelicznych tego niezwykłego miejsca po inspirację. I to małżeństwo znowu tam pojechało. I zamiast zwiedzać centrum świata, ze spotkania na spotkanie z tamtymi chrześcijanami, po inspirację. I pewnego razu siedzieli sobie na spotkaniu z liderem jednej ze wspaniałych wspólnot, dwie przecznice od Central Parku, i opowiadali o nas, jak to my się poświęcamy, budując nasz ośrodek. Jak wielu kupuje pracę innych za część swojej pracy, i opowiadając to, byli bardzo dumni. Na to ich rozmówca podobno powiedział, tak mi zrelacjonowali, a my w naszej wspólnocie, jak coś budujemy, to robimy na odwrót. Na ten czas zawieszamy ofiarowanie 1/10 naszych pieniążków, zawieszamy i ofiarujemy 1/4. Nasi przyjaciele, którzy nas tam reprezentowali, jak wcześniej byli tacy duzi, to się zrobili tacy malutcy. To jeden ze sposobów nadawania swojej pracy, takiej jaka ona jest, najwyższego wymarzonego sensu. I kiedy staniesz kiedyś przed Chrystusem, to On powie do ciebie, ale dobre wykłady mówiłeś, czy mówiłaś. A ty powiesz, jakie wykłady? Ja nigdy nie mówiłem żadnych wykładów. No ale byłeś współtwórcą wykładów, które mówił Grzegorz. Gratuluję ci, że takie dobre, no, pod warunkiem, że moje wykłady akurat czasami któryś by się zdarzył jakiś dobry. To nie żarty, tak? To tak jest. Ale jak jeszcze możemy zrealizować to, o czym mówi Jezus, kto straci swoje życie z powodu mnie? Jak jeszcze możemy nadawać temu, co robimy, niezwykłego, doniosłego, wielkiego znaczenia? Oczywiście jest jeszcze nasze bezpośrednie zaangażowanie, nasza bezpośrednia służba w to, w co się angażujemy. Wielu z nas poświęca tutaj we wspólnocie swój czas, angażujemy się w małe kręgi, niektórzy je prowadzą, mnóstwo innych służb. I Jezus powiedział, kto straci swoje życie z mojego powodu. Jak więc możemy poświęcać nasze życie dla Chrystusa, by był z tego wielki pożytek? Inne małżeństwo spośród nas chce jeszcze przed końcem wakacji zdążyć polecieć gdzieś bardzo daleko. I dowiedziałem się, że tam, gdzie polecą, gdzieś tam za jakiś ocean, polecą Airbusem A380, czyli największym i najwspanialszym samolotem pasażerskim świata. To jest pierwszy samolot pasażerski, który zamiast wolantu, czyli steru, ma klawiaturę komputera. Dwupokładowy super jumbo. Do tej pory wyprodukowano 229 sztuk tego cudeńka i tyle ich lata po świecie. Absolutny cud techniki. Wyznacza w ogóle kierunki rozwoju lotnictwa. Ale co było potrzebne, żeby powstał? Jest to dosyć ciekawa historia. Powstał najpierw pierwszy egzemplarz, prototyp. Budowano go ponad 10 lat, ale zanim wszedł do produkcji, był jeszcze jeden etap. Ten prototyp został powtórzony w 4 egzemplarzach, było ich razem 5. A więc z prototypu powstał model. To znaczy wykazano, że da się produkować, reprodukować. I tworzenie modelu z prototypu zajęło następne 5 lat. Ale też tyle środków, że trzeba by sprzedać 420 sztuk tej maszyny, żeby zwróciły się koszty, zanim się zacznie zarabiać. Do tej pory wyprodukowano połowę tego i najprawdopodobniej koszty nigdy się nie zwrócą. To dobra ilustracja Kościoła jako duchowego ruchu. Co jest potrzebne, żeby Kościół stał się ruchem, czyli czymś, co rośnie, w którym będą powstawały kolejne wspólnoty? Co jest potrzebne? Potrzebna jest jedność Jedność. Potrzebujemy na przykład jedności między Bielskiem, naszą wspólnotą, a tym, co się dzieje z ramienia naszej wspólnoty, na przykład w Krakowie czy Katowicach. Dlaczego ta jedność jest potrzebna? Dlaczego potrzebujemy to robić razem? Czy dla zaspokojenia czyichś wybujałych ambicji, że tu musi być jakieś działanie? To, co Bóg stworzył tutaj w Bielsku, za parę dni, 1 września, będzie 29 lat, jak rozpoczęliśmy od zera. To jest prototyp. A teraz chodzi o to, by powstał model, czyli by okazało się, że prototyp jest możliwy do powielania. Powielanie. Co jest potrzebne, żeby powstał model możliwy do naśladowania? Prototyp, czyli my, musi się sprawdzić w innym miejscu, stworzony przez inne osoby. I to są kardynalne zasady każdego ruchu duchowego. To, co zdarzyło się w jednym miejscu, trzeba powtórzyć w innym, przez inne osoby i wtedy będzie model wart naśladowania. To dlatego, gdy rozwijał się pierwszy Kościół, gdy nastało prześladowanie, pamiętamy, z Dziejów Apostolskich, wszyscy apostołowie zostali w Jerozolimie, a inni chrześcijanie rozproszyli się w okolice Damaszku, Samarii i do innych miejsc i powstały tam wspólnoty, kościoły. Prototyp okazał się modelem i podbił świat. Ja to tak systematyzuję, ale tak Duch Święty działa. Bez tego jest tylko gwiazdorzenie, że ktoś coś potrafił zrobić. Jaki pożytek z czegoś, czego nie da się powtórzyć? Dlatego to, co pragniemy, by powstało w Krakowie i na Śląsku, nie może być zrobione przez nas, mnie i Ewę. My mamy siedzieć tutaj na stołkach i się nie ruszać. Dlatego to Dawid i Agnieszka przewodzą temu projektowi razem z ekipą tej młodych z Bielska, a także Andrzejem i Mirką z Krakowa i pierwszymi osobami tam, a także z pewnymi osobami z Katowic i okolic, to wy musicie zrobić. Wtedy będzie model, coś, co Duch Święty powtórzy w innych miejscach. Dlatego potrzebna jest jedność. Bez tej jedności w Bielsku powstał prototyp, w Krakowie powstanie prototyp i do końca świata nie powstanie model i będzie z tego ogólna degrengolada, tak? I świat nie doczeka się Ewangelii. A potrzebny jest model, dlatego potrzebujemy jedności, by kiedyś można było zobaczyć pomnożenie i jak to pójdzie niesamowicie w świat. I to jest dosyć powszechnym grzechem chrześcijan, że ciągle zaczynają od początku, bo brakuje im zrozumienia i jedności. Po to potrzebna nam jedność i wspólny ogromny wysiłek dla przyszłości, a dodatkowy skutek dla nas osobiście przyniesie nam to ogromną satysfakcję z udziału w czymś najlepszym dla Królestwa Bożego, gdy sporo kiedyś, nie wiem, czy część z nas już będzie to gdzieś z chmurki oglądać, gdy sporo takich pięknych Airbusów będzie latać. Więc warto, tak jak mówi Jezus, stracić swoje życie z Jego powodu, nie mieć już życia dla siebie. Ludzie, którzy żyją dla siebie, są najnieszczęśliwszymi ludźmi pod słońcem, gdy muszą martwić się, co tu jeszcze wymyślić, czym tu jeszcze wypełnić swoje życie. Nie mieć już życia dla siebie, złożyć je na ołtarzu, by zatracić się w oddaniu, z jego powodu. Chrystus jest gotowy zaangażować się w twoje życie, by twoje nadzieje mogły spełnić się w najlepszy sposób. Do końca wakacji jeszcze trochę wojaży niektórych z was. Niech Bóg was bezpiecznie prowadzi, również tymi samolotami bez wolantu, tylko z klawiaturą, by piloci nie zapomnieli, że to nie gra, tak? Bo mamy tylko jedno życie.